co w plewie piszczy.
Wracamy do naszej rozmowy o święceniach i pora na celibat. W tych wstępnych wymaganiach do święceń jest ten obowiązek celibatu, podjęcia celibatu i wiąże się on z publicznym oświadczeniem wobec Boga i Kościoła.
Tak, celibat jest, ślubowanie celibatu jest niezależnie składane od przyjętych święceń, nie w czasie samego obrzędu święceń, choć tam są takie formy, które mówią o podjęciu tego stylu życia, ale zazwyczaj gdzieś dzień wcześniej, wieczór wcześniej, przed przyjęciem święceń diakonatu, kandydaci do święceń składają uroczyste wyznanie wiary i ślubowanie celibatu.
Dlaczego to zostało tak rozdzielone?
Ze względu na to, aby pokazać, że rzeczywiście samo to ślubowanie nie jest częścią obrzędu samego sakramentu. Jest elementem dyscypliny, podobnie zresztą jak wyznanie wiary. To jest wyznanie wiary właśnie niezbędne przy objęciu każdego urzędu kościelnego i przy objęciu rzeczywiście każdego urzędu kościelnego jest ono później składane. I pierwszy raz właściwie tak uroczyście wymagane jest od tego, który ma przyjąć święcenia. Więc jest takie przyjęcie od Kościoła woli tego, który składa to wyznanie wiary, że chce w pełni wyznawać wiarę Kościoła i tą wiarą żyć, a poza tym, że chce sprawować swoją służbę Kościołowi w dyscyplinie celibatu, która, tak jak powiedziałem, jest elementem nie doktryny, a dyscypliny kościelnej, a sakramenty są elementem doktryny.
A czy to właśnie otwiera drogę do dyskusji na temat celibatu?
Tak, ta dyskusja została właściwie już odbyta, to znaczy stwierdzono, że diakonat nie jest elementem doktryny. To znaczy to, że sam Chrystus czy apostołowie częściowo przynajmniej żyli w taki sposób, to nie jest rozstrzygnięcie doktrynalne dla wszystkich tych, którzy mają pełnić taką służbę. No dość powiedzieć, że przecież w samym Kościele katolickim celibat nie jest wszędzie obowiązkowy. Tak? To jest obowiązkowy w Kościele rzymskim, w Kościele łacińskim, ale w kościołach już innych kościołach katolickich generalnie jest przyjęta zasada pierwotnego Kościoła, obowiązująca także w prawosławiu, że celibat dotyczy tylko biskupów.
Jaka jest zatem wartość celibatu? Jak go nie motywujemy, tylko uzasadniamy? O, to jest właściwe słowo.
Oczywiście uzasadnienie dla celibatu może być wielowarstwowe, zależy z jakiej perspektywy się na ten celibat patrzy. Ma też bardzo funkcjonalne, bym powiedział, uzasadnienie. Człowiek, który nie zakłada rodziny, nie żeni się, jest bardziej mobilny, łatwiej posłać go do pracy w dane miejsce świata, nie trzeba zaraz organizować mu wielkich warunków życia związanych właśnie z utrzymaniem rodziny, więc jest bardziej mobilny, właśnie tak bardziej, że powiem, zdatny do tej służby i łatwiej mu zmienić miejsce, zadanie i tak dalej, więc to jest na pewno taka patrząc z punktu widzenia pewnego praktycznego, duża wartość dodana tak do tej służby. Natomiast motywowany jest też z pobudek teologicznych, tak, i to ze względu na naśladowanie Chrystusa, który miał tak właśnie żyć. A także ta głęboka motywacja, czy ślubów czystości, czy celibatu teologiczna wiąże się, to pięknie zresztą niektóre teksty liturgiczne ukazują, z taką zapowiedzią życia już tu, tym stanem, w którym wszyscy mają żyć, gdzie w niebie, gdzie ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Tak? Więc ci, którzy podejmują się takiego życia, mają być zapowiedzią tego Królestwa Niebieskiego, gdzie taki stan rzeczy ma mieć miejsce.
No ale w dzisiejszym rozseksualizowanym świecie, z licznymi też problemami dotyczącymi właśnie tej sfery seksualnej, bardzo często słyszymy takie uproszczone oczywiście stwierdzenia, właśnie przestępstwem seksualnym w Kościele winny jest celibat.
Ja trochę mam inną tezę na ten temat, tak studiując historycznie pewne rzeczywistości w Kościele. Głoszę taką tezę, że tak naprawdę chyba duchowieństwo nigdy nie było tak powściągliwe w sferze seksualnej jak dzisiaj, wbrew temu wszystkiemu, co się na ten temat mówi. To wynika z różnych źródeł. To, że akurat te przestępstwa seksualne są dzisiaj tak eksponowane, tak wiele się o nich mówi, to tak się dzieje z różnych względów. Powiedzmy sobie, nie tylko, nazwijmy to, wypływających z prawdziwej troski o ofiary. To się po prostu dobrze sprzedaje i dlatego ten temat jest taką niewyczerpaną prawie kopalnią tematów dla współczesnych nam mediów, wielu współczesnych nam mediów. Natomiast patrzmy także na cały kontekst szeroki, też ludzi świeckich. Świat dostępnych przyjemności bardzo się zmienił, tak? Wieki temu, no cóż, aby dobrze zjeść, trzeba byłoby człowiekiem zamożnym, mieć jakąkolwiek rozrywkę typu teatr czy podobne, to podobnie, tak? Kto miał pieniądze, to mógł takie rzeczy mieć, a cała właściwie reszta ludzkości tego nie miała. Jedyną przyjemnością, którą sobie mogła dać, były przyjemności seksualne, a dziś przecież zupełnie tak nie jest, tak? Spektrum przyjemności, ich rodzaje, zresztą dość powiedzieć, że przecież pojawiają się w niektórych społeczeństwach zachodnich ludzie, którzy świadomie też rezygnują z jakiejkolwiek seksualności z różnorakich względów, także takich praktycznych, że ich nie potrzebują, tak? Są w stanie po prostu przy właśnie natłoku bodźców innych, natłoku innych wrażeń, jak choćby wynikających z rzeczywistości wirtualnej, w ogóle z tego zrezygnować.
Choć mam wrażenie, że zwykle w takich przypadkach będziemy mówić jednak o pewnych zaburzeniach, bo już tutaj w czasie naszych spotkań pojawiała się między innymi w kontekście formacji księży, pojawiało się to stwierdzenie, że no, sfera seksualna jest niezwykle ważną częścią człowieka i ją trzeba dobrze uformować, żeby właśnie ją dobrze przeżyć.
Tak, tylko że jedno drugiemu nie przeczy, to znaczy nie przeczy temu, że dzisiaj jest to, że powiem, może mniejsze zapotrzebowanie na tę seksualność niż kiedyś, ta druga strona tego, że jest to jednak ciągle wyzwanie, tak? Bo to są dwie jakby rzeczywistości, które jakoś tam wzajemnie korelują ze sobą. To, że osoby, które być może są aseksualne, czy świadomie decydują zupełnie seksualności, jest to jakaś forma nie tylko fanaberii, ale jakiegoś też zaburzenia być może seksualności, no to jest zupełnie odrębna sprawa. Ja tylko mówię o faktach. Fakty są takie, że dziś na pewno łatwiej jest seksualności zrezygnować. Duchowieństwo się bardziej stara, jeśli chodzi o nawet takie sprawy piętnowane, jak konkubinaty gdzieś po parafiach i tak dalej. Tego jest dzisiaj o wiele mniej. To naprawdę się czyta się historię sprzed całkiem niedawnych lat. To wyglądało to wiele bardziej drastycznie, a dziś naprawdę, postawiam, mówię to jeszcze raz, duchowieństwo tak porządne w tej kwestii, jak jest dzisiaj, w swojej historii nie było.
No ale do tego trzeba znać dość dobrze historię, żeby to zobaczyć, bo kiedy patrzy się tu i teraz, no można być przytłoczonym też chociażby tymi skandalami, przy czym tu bardziej też kwestia rozliczania tego, wyjaśniania, aniżeli samego zjawiska. Tak?
To są tematy polityczne, myślę, że nie warto w nie wchodzić. Dość głośno mówią o nich inni.
My tak czy inaczej dzisiaj stawiamy kropkę, bo nasz czas się kończy, ale do naszej rozmowy bez wątpienia wracamy za tydzień. Za dziś serdecznie dziękujemy. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz, kłaniam się nisko.
Sponsorem programu jest Paul Schokemühle Logistics Polska, oferująca profesjonalne usługi w zakresie transportu, logistyki i magazynowania.